Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Szukajmy światła, bo trzeba żyć, trzeba ratować bezbronne sny.
Uporczywa terapia, zapłodnienie in vitro, wykorzystanie embrionalnych komórek macierzystych. Te i inne tematy bioetyczne poruszymy w dzisiejszym magazynie. 15 grudnia z Watykanu wita Państwa ksiądz Józef Polak. W Polsce pojawiła się inicjatywa ustawodawcza wprowadzenia testamentu życia. W studiu etyk ksiądz profesor Andrzej Szostek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, witam
serdecznie. Szczęść Boże, witam księdza redaktora, witam radiosłuchaczy.
Księże profesorze, czy Polska potrzebuje zmiany prawa w tej dziedzinie?
Szczerze mówiąc, nie jestem pewien. To znaczy, pewien jestem, że prawo do decyzji na temat tego, czy będzie kontynuowane leczenie, czy raczej podtrzymywanie życia, czy nie, powinno należeć do człowieka, czyli pacjenta. Nie może być tak, żeby była to wyłącznie decyzja służb medycznych, nawet najlepszych. Człowiek nie może być uprzedmiotowiony w tym procesie leczenia lub podtrzymywania jego życia. Jak wiemy, Ojciec Święty Jan Paweł II w ostatnich dniach swojego życia sam podjął decyzję o tym, żeby nie stosować nadzwyczajnych środków zmierzających do przedłużenia jego egzystencji na ziemi. Koniec końców wszyscy kiedyś ten żywot na ziemi skończymy. Chodzi o to, żeby godnie żyć na tej ziemi, ale także o to, żeby móc godnie umrzeć, a nie tylko umoczone w te wszystkie aparaty podtrzymujące sztucznie poszczególne organy człowieka. Więc z tego punktu widzenia danie możliwości człowiekowi, aby sam podjął decyzję dotyczącą tego, że on będzie mógł rozstrzygać, kiedy i jak długo życie jego będzie podtrzymywane, gdy nie ma szans leczenia, ma swoje znaczenie i uważam, że w tym sensie to jest ta dobra myśl, która może za tą inicjatywą stać. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że diabeł tkwi w szczegółach. I zależnie od tego, jak te szczegóły zostaną określone, będzie można czytać ten projekt. W tym wypadku szczegół dotyczy niesłychanie trudnego do zdefiniowania kluczowego terminu, jakim jest uporczywe podtrzymywanie życia. Lekarza trzeba pytać, jak to jest, kiedy on może rozstrzygnąć, że leczenie już się skończyło, a teraz już mamy etap uporczywego podtrzymywania życia. Organizm ludzki jest często i dla samych lekarzy zagadką, nieprzewidywalny. To, co przez czas jakiś trwa jako leczenie, może się okazać potem już właściwie bezsensownym męczeniem organizmu, ale może się okazać, że nagle się organizm obudzi i te środki lecznicze dotąd podejmowane bezskutecznie nagle się zaczną okazywać skuteczne. To powtarzam, lekarzy trzeba pytać, jakie oni mają trudności w tym, by rozstrzygnąć, czy aktualny etap współpracy z pacjentem ciągle jeszcze jest leczeniem, czy właściwie stał się podtrzymywaniem wegetującego, umierającego, będącego w stanie agonalnym ludzkiego organizmu. To jeden problem. To jest problem definicji uporczywego podtrzymywania życia. Drugi problem polega na tym, że dajmy na to, ja bym teraz podpisał taki testament życia. Jestem Bogu dzięki zdrów. Czy moja dzisiejsza decyzja będzie ważna wtedy, kiedy się znajdę w stanie szczególnie trudnym w szpitalu? Ja wiem, bywają sytuacje, w których ktoś ulega wypadkowi i nie ma możliwości go zapytania o zgodę. Ale gdyby nie było tego rodzaju przypadku, to niezależnie od tego, co ja dzisiaj bym napisał, wolałbym być konsultowany wtedy, kiedy już się znajdę w szpitalu, bo stosunek człowieka do życia jest zupełnie inny wtedy, kiedy jest zdrów, w pełni sił i nie wie, co to znaczy być w takim stanie agonalnym, niż wtedy, kiedy się w takim stanie znajdzie i ma być może poczucie, że jeszcze są jakieś sprawy do załatwienia, że nie chciałby się spieszyć z odejściem z tego świata. No po prostu ja nie byłem w tym stanie i chcę wymyślać, tylko podejrzewam, że stosunek do życia człowieka zdrowego i człowieka, który znajduje się w trudnej sytuacji chorobowej, może być inny i to w obie strony. Z tego, co to da, że ja dzisiaj tego rodzaju papier podpiszę, kiedy i tak chcę być na nowo konsultowany wtedy, kiedy znajdę się w tej sytuacji trudnej w przyszłości. W aktualnym stanie, zarówno prawnym, jak i faktycznym, nie jestem pewien, jak to się ma w Polsce dzisiaj. Bywa i dzisiaj tak, że kiedy lekarze dojdą do wniosku, że nie ma już sensu leczenia na przykład nowotworu, który już osiągnął takie stadium, że nie ma właściwie żadnych szans rozmawiają z rodziną, odsyłają chorego do domu i rezygnują z dalszego leczenia, które przestaje być ich leczeniem, a tylko przedłużaniem męczącym, kosztownym i nie dającym efektu w sensie przywrócenia zdrowia tym pacjentom. No więc bywa i tak do dzisiejszego dnia. Czy potrzeba aż tego rodzaju aktu testamentu życia, żeby taką sytuację uprawomocnić? Po prostu nie jestem pewien, jak dalece i jak głęboko ten ewentualny testament życia zmieniałby aktualną sytuację prawną oraz aktualną sytuację faktyczną. A problem, wracając jeszcze do definicji, jak wiemy, tego uporczywego podtrzymywania życia, wiąże się także z tym, tak twierdzą projektodawcy tego nowego testamentu życia, że oni, broń Boże, nie chcą otwierać furtki przed eutanazją. Intuicja zewnętrzna jest taka, że ludzie się boją, więc jeśli to ma nie być otwarciem furtki dla eutanazji, gdyby miało tak być, no to należało w sposób bardziej zdecydowany przeciwko temu zaprotestować. Ale ja wierzę, że nie mają zamiaru takiego ustawodawcy, że nie chcą oszukiwać społeczeństwa. Otóż jeśli to ma rzeczywiście nie być otwarciem furtki na eutanazję, to trzeba niesłychanie precyzyjnie odróżnić uporczywe podtrzymywanie życia, które nie jest żadnym obowiązkiem i rzeczywiście człowiek ma prawo się przed nim chronić. Sam bym był skłonny, że ja sobie nie życzę, żeby mnie potraktowano jako przedmiot eksperymentów medycznych na ostatnie, nie wiem, tygodnie, miesiące czy lata żywota. Więc trzeba dobrze odróżnić takie uporczywe podtrzymywanie życia od aktu eutanazji, znaczy aktu zabójczego, aktu, którego celem jest skrócenie życia kogoś z powodu chęci ulżenia mu jego nieznośnym cierpieniu.
Księże profesorze, z kwestii bioetycznych dość żywo w Polsce dyskutowanych jest również kwestia zapłodnienia in vitro. Zło czasem wchodzi pod pozorem dobra, to znaczy rodziny nie mogą mieć dzieci, a się okazuje, że medycznie jest to możliwe. Rząd proponuje nawet refundację tego typu techniki. Wydawałoby się, że tu jest takie dobro proponowane, a Kościół stoi oporem. Dlaczego? Doprecyzujmy, co w tej metodzie jest złe, a czego się nie da ściśle określić.
Z dwóch powodów Kościół już w tym dokumencie Donum Vitae, potem podtrzymywanym i przez Jana Pawła II i przez obecnego papieża, z dwóch powodów zapłodnienie in vitro uznane jest za moralnie niedopuszczalne. Pierwszy powód, żeby tak bardzo prosto powiedzieć, wiąże się z piątym przykazaniem, nie zabijaj. Tak jest dzisiaj poziom techniki, że mnożenie tych zarodków ludzkich, z których niewielki procent zostaje tylko użyty, jeśli tak wolno brzydko powiedzieć, do zapłodnienia in vitro, a reszta bądź od razu jest uśmiercana, bądź nie bardzo wiadomo, co z tym fantem zrobić w tych całych bankach, gdzie się te zarodki przechowuje, no każe z całą powagą postawić problem godności ludzkiego życia od poczęcia, a nie dopiero od narodzenia, aż do naturalnej śmierci. I z obecnym stanem techniki in vitro wiąże się zagrożenie ludzkiego życia w wielu przypadkach. Ktoś może powiedzieć, że w przyszłości pewnie będzie lepiej. Może, ale kto powiedział, że dzisiejsze zarodki ludzkie mają być ofiary postępu technicznego, który być może w przyszłości, nikt tego nie może zagwarantować, pozwolą tego rodzaju uciążliwości uniknąć. W tej chwili jest i to jest problem w wielu krajach tego typu banków zarodków ludzkich, z których, powtarzam, użytych może być do zapłodnienia in vitro tylko niewielki procent, a zresztą nikt nie wie, co zrobić, nikt nie wie, co począć, a to są ludzkie istoty, które żyją i które mają prawo do ochrony i które zostały właśnie w taki sposób sprodukowane, że tak powiem, i teraz stanowią problem, z którym nie wiadomo, jak sobie poradzić. Drugi powód, dla którego Kościół jest przeciwny zapłodnieniu in vitro, wiąże się z szóstym przykazaniem. Mianowicie, o ile szóste przykazanie obejmuje nie tylko zakaz cudzołóstwa, ale jakoś symbolizuje całą problematykę relacji małżonków w stosunku do siebie jako przyszłych rodziców i jako tych, którzy stają się rodzicami wtedy, kiedy zostaje zapłodnione dziecko. Ten argument jest dla wielu współczesnych trudniejszy do przedstawienia i zdaje się z tego sprawę, ale tak właśnie uczy Kościół, że człowiek, który został uczony na obraz i podobieństwo Boga, który jest miłością, został też wezwany do tego, aby owocem tej miłości było dziecko. Najpierw jest ono dzieckiem nadal samego Boga, ale jest także dzieckiem obojga rodziców i to jako istota duchowo-cielesna, jaką człowiek jest. Dziecko staje się owocem duchowo-cielesnej miłości obojga rodziców. Z tego punktu widzenia akt małżeński, zdaniem Kościoła, ma tak kluczowe znaczenie dla całego tego procesu. Proszę zauważyć, że oddzielanie seksu od potomstwa dokonuje się w dwóch kierunkach. Z jednej strony to jest nacisk, aby były zaaprobowane środki antykoncepcyjne, które pozwolą dokonywać aktu seksualnego bez, w cudzysłowie, zagrożenia potomstwem. Z drugiej strony tam, gdzie skutkiem aktu małżeńskiego nie może być potomstwo, powiada się to trudno, to niech będzie to potomstwo poza aktem małżeńskim. W obu tych wypadkach, czy w jedną, czy w drugą stronę na to się spogląda, próbuje się oddzielić akt małżeński, który jest aktem duchowo-cielesnym obojga małżonków, od potomstwa. Otóż to, powtarzam, jest trudniejszy argument, bo rodzice deklarują sobie nawzajem miłość. Tym niemniej to jest tak, że to dziecko nie zostaje, że tak powiem, przywołane na świat poprzez akt wzajemnej miłości, tylko ten akt wzajemnej miłości jest jedną stroną, a z drugiej strony oto mamy dziecko, które poprzez różne techniczne zabiegi, poprzez zapłodnienie in vitro, może zostać powołane do życia. Kościół przypomina w tym miejscu, że jest wiele dzieci, które są zapomniane, opuszczone, które zapełniają domy dziecka, które są spłodzone przez nieodpowiedzialnych często rodziców i które domagają się opieki i o których się jakoś nie pamięta. To jest bolesna sytuacja niewątpliwie, że jest jakieś małżeństwo, które jest niepłodne i to jest rzecz, która domaga się leczenia i Kościół nigdy nie występował przeciwko samemu procesowi leczenia. Ale jest coś, powtarzam, bolesnego w tym, że tutaj koniecznie chce się doprowadzić do posiadania dziecka, tak silnie koncentrując się na tej biologii, żeby to były moje elementy biologiczne, a nie pamięta się o tych dzieciach, które są pozostawione same sobie bez własnej winy i w stosunku do których nikt jakichś życzliwych zabiegów opiekuńczych nie adresuje.
Poruszył ksiądz profesor temat, że zostaje dużo embrionów ludzkich, w cudzysłowie niezagospodarowanych, to znaczy banki embrionów, z którymi nie wiadomo co robić. Pojawiają się naukowcy, którzy mówią, że my je zagospodarujemy, wykorzystamy. Na przykład w transplantologii, w cudzysłowie, wyhodujemy organy do tego potrzebne. Kolejny problem.
Otóż to, żeby odróżnić jednak te dwa typy komórek, z którymi mamy do czynienia, są pewne komórki, właśnie embriony ludzkie, które także bywają wykorzystywane często na przykład do celów kosmetycznych. Otóż to jest już rzecz, która woła o pomstę do nieba. To jest wielki skandal, ale tak się niekiedy niestety dokonuje, że korzysta się z tych embrionów dla bądź to leczenia pewnych chorób, bądź też, co gorsza, dla celów nawet mniej poważnych niż leczenie chorób, tylko związane z jakimś upiększeniem swojego ciała. Natomiast trzeba to odróżnić od tego rodzaju komórek, które także są możliwe już w tej chwili do, że tak powiem, wyhodowania, ale które nie są embrionami ludzkimi. I w tym względzie rzecz jasna, jak wszędzie, obowiązuje nas roztropność i trzeba uważać, żeby nie dokonywać nadużyć w tej materii, ale jednak trzeba powiedzieć sobie bardzo wyraźnie, że czym innym jest embrion ludzki, a czym innym taka komórka, która może zostać wytworzona także w sposób sztuczny i może być pomocna, ale która embrionem ludzkim, czyli zarodkiem ludzkim, osobą ludzką nie jest.
Kolejny problem, który się pojawia też na horyzoncie, to nie tak dawno było dyskutowane w parlamencie brytyjskim, hybrydy ludzko-zwierzęce.
Uprzytomnijmy sobie, że postęp naukowo-techniczny, który objął biologię w ogóle, a genetykę w szczególności, coraz jakiś czas będzie rodził tego rodzaju problemy, tak jak przedtem był dzisiaj jakoś mniej dyskutowany, ale w końcu nie umarły problem klonowania ludzkich istot. Teraz z kolei hybrydy ludzko-zwierzęce to są wprawdzie nowe możliwości techniczne, które przed człowiekiem stają, ale akurat w tym względzie nie ma trudności rozpoznaniu, co jest i dlaczego dopuszczalne, a co nie. Człowieka nie można uprzedmiotowić. Kościół się odwołuje do pewnej intuicji humanistycznej, tak ją nazwijmy, która jest mu wspólna z wieloma innymi kulturami, poglądami filozoficznymi i religijnymi, które podkreślają, że tym się właśnie różni człowiek jako istota rozumna, jako osoba od innych bytów na tej ziemi, że nie dopuszcza czysto instrumentalnego traktowania. Otóż taka sytuacja, która otwiera drogę bądź to klonowaniu ludzkiej istoty, to jest właśnie takie instrumentalne potraktowanie także człowieka, którego chce się niejako skopiować i podlega on wtedy takiej produkcji ludzkiej, zapomnieniem całej także jego relacji czy odniesieniem do Boga, bądź też zatarciu tej różnicy pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem i miejsce tego właśnie zanurzonego w świecie miłości, rozwoju osobowego, który ma mieć miejsce w świecie osób, pomysły dotyczące hybryd ludzko-zwierzęcych. To jest to uprzedmiotowienie ludzkiego bytu, które dziś jest możliwe, być może technicznie do dokonania, ale które musi budzić najgłębszy protest. Ale chcę podkreślić rzecz jedno. mianowicie dziecko poczęte in vitro, chociaż zostaje powołane do życia w sposób, którego Kościół nie może zaaprobować, jest dzieckiem, które mu przysługują prawa i które domaga się szacunku i na nie zasługuje nie inaczej jak każde inne dziecko. To jest tak troszkę, jak Kościół przecież nie będzie popierał aktów małżeńskich podjętych w stanie nietrzeźwości, kiedy ojciec pije, jak do domu wraca, albo popierał gwałtu i tego wszystkiego, co się dzieje wskutek tego, ale przecież na miłość boską stosunek do takich pijanych małżonków lub stosunek do akt gwałtu to jest jedno, a stosunek do tych, którzy, że tak powiem, zostają zrodzeni w taki właśnie sposób, to jest sprawa druga. Z oceny aktu małżeńskiego dokonanego w stanie głębokiej nietrzeźwości albo z oceny gwałtu nie można wyciągać konkluzji dotyczących stosunku do dziecka, które taką drogą przyszło na świat. Tutaj podobnie. Nie można traktować dziecka poczętego in vitro jako mniej wartościowego niż dzieci poczęte na drodze naturalnej, in vivo. Również jeśli chodzi o te hybrydy ludzko-zwierzęce, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale gdyby stało się tak i nie wiadomo byłoby, co z tym począć, to już choćby zasada ostrożności, powiedziałbym, to znaczy taka, aby nie krzywdzić żadnej osoby, kazałaby się odnieść do takich istot z całym respektem i szacunkiem, ponieważ istnieje co najmniej poważne podejrzenie, że mam do czynienia z istotą ludzką, nawet jeśli ona zostaje w tak dziwaczny sposób, mówiąc najdelikatniej, powołana do życia.
Kwestie wydawałyby się bardzo różne. Uporczywa terapia, zapłodnienie in vitro, komórki macierzyste, hybrydy ludzko-zwierzęce. Wydaje się, że wspólnym mianownikiem tych rzeczy jest to, co się próbuje w tej chwili robić, to znaczy usankcjonować prawnie. Dlaczego?
Ja bym przywołał pewien zamysł Jana Pawła II w encyklice Evangelium Vitae, która właśnie odnosi się do naszego stosunku do życia ludzkiego. Papież tam powiada między innymi coś takiego, ja mówię to po swojemu. Otóż kiedyś dla ludzi w określonym kręgu kulturowym, cywilizacyjnym pewne rzeczy były oczywiste. Oczywiste było to, że życie ludzkie jest święte. Oczywiste było wobec tego, że z tej świętości życia wynika dopuszczanie jednych, a stanowcza niedopuszczalność innych sposobów działania. Stanęliśmy dzisiaj w takiej sytuacji, w której z jednej strony ta cywilizacja bardzo się rozwinęła i także humanizm się rozwinął i najlepszym tego dowodem jest katalog praw człowieka, kiedyś wcale nie respektowanych, a dzisiaj jakoś dostrzeganych, a z drugiej strony paradoksalnie właśnie podlega zakwestionowaniu świętości ludzkiego życia, które się sprowadza wyłącznie do kategorii jakości wartościowanej zależnie od tego, czy przynosi więcej przyjemności, czy przykrości, czy zysków, czy strat. Peter Singer jest najbardziej znanym, taki australijski filozof, którzy jawnie występują przeciwko koncepcji świętości życia. Życie ludzkie ma swoją wartość albo jej nie ma, zależnie od tego, ile przynosi człowiekowi na tej ziemi zysków lub strat, przyjemności, czy przykrości, korzyści, czy niekorzystnych efektów. Otóż myślę, to leży gdzieś u spodu całej tej dyskusji, bo kiedy się uzna, że życie ludzkie jest towarem, przestaje mieć charakter szczególny, święty. Co to znaczy życie ludzkie? No człowiek po prostu. To nie jest jakaś jakość człowieka gdzieś obok niego postawiona. O takiej jakości możemy mówić tam, gdzie mamy do czynienia z majątkiem, nawet z wolnością poruszania się, możliwością, władzą, czym tam jeszcze innym, co człowiekowi przysługuje. Natomiast kiedy mówimy o życiu ludzkim, to mówimy o człowieku żywym. I otóż, kiedy on przestaje być świętością, wtedy będą naciski na przeróżne regulacje prawne, które z takiego właśnie podważenia fundamentalnej świętości życia wynikają. Więc wtedy będzie człowiek pytał o to, co może z tym życiem zrobić, kiedy je przedłużyć, kiedy je zakończyć, kiedy je zmodyfikować, kiedy je jakoś tam inaczej uregulować. Wszystko ma swój korzeń w tej intuicji dotyczącej samej wartości ludzkiego życia. I papież tej encyklice Evangelium Vitae zachęca do mobilizowania naszych sumień, naszych modlitw, naszych wysiłków, aby odzyskać spojrzenie na człowieka w całej jego niepowtarzalności, w całej jego godności, w całej jego świętości.
Proszę Państwa, naszym gościem był ksiądz profesor Andrzej Szostek, kierownik Katedry Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję.
Ja dziękuję księdzu redaktorowi i szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Szczęść Boże. Tu Radio Watykańskie. Kończąc poniedziałkowe wydanie magazynu, dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.